Historia, jakiej nie znacie.
Jarosław Pachczyński realizuje program. Dobry wieczór, mówi Jacek Kosiak. Za chwilę przeniesiemy się w krainę wzornictwa lat 60. i 70. Będziemy mówić o fenomenie mebli kowalskich, a właściwie o talencie Bogusławy Michałowskiej-Kowalskiej. To już za chwilę historia, jakiej nie znacie. Kilka dni temu w wieku 89 lat zmarła Bogusława Kowalska, która wraz z mężem Czesławem zaprojektowała popularne w PRL-u meble kowalskich. Bogusława Kowalska była znaną architektką wnętrz, absolwentką Poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, matką historyka sztuki profesora Jacka Kowalskiego, którego goszczę w studio. Dobry wieczór, panie profesorze.
Kłaniam się nisko.
Jacek Kowalski, historyk sztuki, pieśniarz, ale teraz przede wszystkim syn projektantów mebli kowalskich. Jak pan zapamiętał z czasów, no jak myślę, swojego dzieciństwa czy wczesnej młodości, jak powstawały te meble?
No cóż, meble kowalskich to jest moje rodzeństwo. Starsze. Pojawiły się, zanim ja się pojawiłem. I poniekąd sprawiłem, że rodzice rzeczywiście poświęcili się już tylko meblom. Jeśli wolno wejść na ścieżkę własną, to akurat stało się tak, że rodzice, którzy zaczęli pracować jako scenografowie, ukończyli oczywiście architekturę wnętrz, projektowali meble jak najbardziej, cały czas, ale pracę znaleźli i chcieli ją znaleźć w teatrze. Projektowali scenografię na scenach dzisiejszego Teatru Nowego. A kiedy ja się pojawiłem, już nie było wyjścia, zajęli się tylko meblami, bo nie było dla mojej mamy możliwe uczestniczyć w próbach i skupiła się ostatecznie, tak jak i ojciec już w tym momencie, na projektowaniu mebli, a to wskutek jednak mojego starszego rodzeństwa, czyli mebli kowalskich, których zresztą w domu prawieśmy nie mieli, bo mieszkaliśmy w starym budownictwie.
Na Jeżycach?
Także były, tak, na Jeżycach i oczywiście te meble tam istniały, ale musiały być przekomponowane, bo te, które rodzice stworzyli, one były przeznaczone do małych mieszkań,
a tu mówią, że bez butów chodzi.
O tak, to chodził długo bez butów, choć akurat mój ojciec taką meblościankę własnego pomysłu montował samodzielnie u nas w domu. Nieco innego rodzaju, tak, żeby podzielić to mieszkanie, no właśnie taką meblościanką innych rozmiarów. Natomiast atmosfera, to była atmosfera środowiska, atmosfera domu oczywiście, atmosfera domu, w którym się projektuje, w którym się mówi o sztuce, może nie tak jak mówią historycy sztuki,
ale jak artyści.
Jak praktycy, jak artyści, projektanci, szelest kalki, no, dym papierosowy, dużo palili rodzice, ale to też dom wielopokoleniowy, bo w mieszkanie, jak można się domyślać, nie byłoby do utrzymania duże mieszkanie tylko dla dwojga plastyków. Także byli tam moi dziadkowie i jeszcze, można powiedzieć, lokatorka, bardzo nam bliska. I to wszystko było takim tyglem historycznym. Muszę powiedzieć, że o meblach kowalskich wiedziałem, że są, że rodzice są ich autorami i że są z tego tytułu znani, i szerzej lub mniej.
Bo tak, bo
ale nie wychowałem się w nich, ani
przeciętnemu odbiorcy kojarzy się, że meble kowalskie to takie meble po prostu dla każdego, dla przeciętnego Polaka. A to przecież jakby marka pochodząca od nazwiska.
Nawet nie marka, bo to było właściwie nazwanie popularne. Wykrowało się jakoś w ten sposób, że produkt dał sławę nazwisku, które i tak miało swoją sławę, w związku z czym nakrył projektantów. I tak to słusznie się dzieje, bo większość, nie tylko w średniowieczu, jak to się mówi, większość produkcji artystycznej, a już zwłaszcza użytkowej, pozostaje anonimowa dla przeciętnego człowieka. I tak się stało też z tymi meblami, które były, mogę to śmiało powiedzieć, są klasyką polskiego designu i pierwszą polską meblościanką masowo projektowano. Ale nie przez przypadek pojawiły się w Poznaniu, bo rodzice byli częścią środowiska.
Jeszcze o tym powiemy, a jeszcze wracając do domu. Czy między rodzicami były takie przyjacielskie spory o sztukę?
No, tak, powiedziałbym małżeńskie, bo woda
to przyjacielskie miałam na zasadzie, tak, że jednak do pewnego momentu, że krew się nie lała.
Pracowali razem, ale mieli różne temperamenty, różne talenty też, można rzec. To już w samym teatrze się i w scenografii ujawniało, ale też przy meblach. Mama była bardziej wrażeniowa, była malarką. Właściwie zawsze pragnęła, marzyła poświęcić się malarstwu, lubiła kolory. to znaczy czuła niesamowicie kolor i barwę. Ojciec był talentem technicznym, praktycznym, potrafił konstruować i jego wszystkie projekty były bardzo pod tym względem przemyślane. Można rzec, że się uzupełniali, ale jeszcze na dodatek mama była z rodu Wielkopolanką, ojciec był Kresowiakiem. To jest woda z ogniem rzeczywiście.
Mieszanka wybuchowa.
Tak, i różne temperamenty.
A konkretnie tata różne... stąd pochodzi?
Tata urodził się nad Niemnem, czyli pochodził z Kresów tej II Rzeczypospolitej. Ostatnia stacja na drodze na Mińsk, już wówczas sowiecki. Choć rodzina mazowiecka Kowalskich, ale tam się urodził, tam się wychował, a potem został ekspatriowany razem z rodziną do Zamościa, gdzie do dziś... część naszej rodziny i tam, i w Warszawie żyje i mieszka.
A taki stereotyp jest, że Kresowiacy są wylewni, a Wielkopolanie bardziej uporządkowani. A tu z tego, co pan mówi, to mama była tą duszą artystyczną, a tata raczej takim konstruktorem.
O, wie pan, jeśli chodzi o temperamenty artystyczne, zgoda. Ale jeśli chodzi o temperament ludzki, to jest tak, jak pan do pewnego stopnia, jest tak, jak pan mówi, ale tylko do pewnego stopnia, bo rzeczywiście mama była innego rodzaju temperamentem, z różnymi rzeczami to miało związek, no właściwie wszyscy mieli ciekawe i tragiczne losy wojenne. Ojciec tutaj trafił z innej strony zupełnie Polski, przyjechał i trafił też po historii wojennej swoich braci, przede wszystkim partyzanta i żołnierza, a mama z kolei wyszła z domu przedwojennego polityka, który był w przedwojennej elicie, był wiceprezydentem miasta, później był w czasie wojny w Komendzie Głównej Armii Krajowej, był jednym z podsądnych w procesie 16, więc można powiedzieć, że z tych szczytów władzy, elity, choć pochodził z gospodarstwa rolnego, ale to była właśnie taka kariera przedwojenna, można rzec częściowo mieszczańska, demokratyczna, ale jednak elitarna, przedwojenna, to wszystko spadło i mama nosiła w sobie ten z jednej strony zadzior dziecka, więźnia politycznego, który wyżywał się przez prostotę ubóstwa swojego, ale jednocześnie pewną elegancję i upatrywała w tym zawsze swego rodzaju, powiedziałbym, duchowe szlachectwo. Tak troszkę można by było powiedzieć. Zawsze była z tego niesłychanie dumna i to w sposób dyskretny podkreślała, że ona jest właśnie stąd. Ojciec miał swoje zaniemeńskie wspomnienia, inne, a mama była w Wielkopolsce, można powiedzieć, na swoim. Była u swoich. Ojciec był na emigracji z Kresów. I to był na emigracji, ale... w jego rodzinie akurat było sporo talentów takich technicznych, właśnie architektonicznych. I stąd też taki był widocznie stąd takim był też temperamentem projektowym. Ale mama widziała też naszą rzeczywistość właśnie też jako z duszy tutaj. I tę tutejszą, powiedziałbym, aurę chłonęła też w sposób artystyczny. Czyli ojciec miał chyba raczej jako taką wmieszkaną i niekoniecznie wszystko uznawał za swoje tutaj, w tym zachodnim kraju.
A czy rodzice mieli inspiracje artystyczne? W sensie, czy byli twórcy, którymi się inspirowali?
Oczywiście. Choć trzeba pamiętać, że w tamtych latach z jednej strony była to epoka początkowo socrealizmu narzuconego, ale wszyscy ich profesorowie, to była przecież z kolei śmietanka artystyczna przedwojenna, która ugięła się przed przemożnym naciskiem komuny, lecz w duszy pozostała tak czy inaczej wychowankami przedwojennej szkoły i po części modernistami. Także idolami naszych, moich rodziców, ich kolegów, no to był Le Corbusier, to byli jeszcze oczywiście koloryści polscy, impresjoniści. Rzucam w sposób oderwany te hasła, ale tak to było. Tylko nie mogli wszystkich zobaczyć na żywo i studiować na żywo. Bezpośrednimi mistrzami pozostali ich nauczyciele na PWSSP. Im zawdzięczali ten szlif bezpośredni. Dzisiaj możemy wszystko znaleźć w internecie, prawda? Jak ktoś się interesuje,
a wtedy
nie ma
było
problemu.
Trudniej.
Wtedy było trudniej. I z tego środowiska ci właśnie projektanci czerpali to doświadczenie wypracowane na zajęciach w szkole sztuk plastycznych.
Pierwsze takie centrum wszechświata dla państwa Kowalskich to był dom przede wszystkim i znakomicie o tym pan opowiada, ale jeszcze lepiej o tym pan śpiewa.
Historia, jakiej nie znacie.
Kartek Szelest, Farby Woń. Jacek Kowalski śpiewał o swoich rodzicach. twórcach mebli kowalskich. Dzisiaj wspominamy zmarłą kilka dni temu Bogusławę Kowalską.
Moją mamę.
Pańską matkę. Rozmawialiśmy też o domu, rozmawialiśmy o środowisku. Jakie środowisko rodzice tworzyli, w jakim funkcjonowali, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, artystyczne?
No to było towarzystwo przyjaciół, z których wywiedli się projektanci, znani projektanci rozmaitych zakładów produkujących meble w Poznaniu, profesorowie uczelni. Mam to szczęście, że udało mi się nagrać i spowodować, żeby to, co mama mogła powiedzieć od siebie...
No i napisał pan też książkę.
Tak, napisałem też książkę.
Są te nazwiska.
Więc częściowo pewnie oddamy jej tutaj głos, ale od razu powiem, że jej część kolegów żyje jeszcze, funkcjonuje. Część niestety już nie żyje, jak znany projektant pan Różański, jak jeden z jej wykładowców Józef Figer, jak profesorowie, no to już bardzo dawno, profesorowie, u których moi rodzice robili dyplomy, czyli profesor Jerzy Staniszkis, Jan Stanisławski. To była, profesorowie to była jedna rzecz, natomiast ci młodzi wówczas ludzie tworzyli no, ekipę bardzo różnorodnych osobowości i też różnych, można powiedzieć, zaangażowań. To było towarzystwo, które do dziś trzyma się nawet dość blisko siebie. Wacław Czarowski, no przede wszystkim profesor Hałas, przyjaciel mojego ojca. A z drugiej strony było to też towarzystwo innych osób, które towarzyszyły mamie i ojcu, może nawet bardziej mamie. To środowisko wielkopolskie. To były, powiedziałbym, mężne i niepospolite niewiasty, jej rówieśniczki, które poznała już po studiach w duszpasterstwie. To byli rozmaici księża i oryginalni ludzie, którzy tworzyli ten świat, który ja też chłonąłem. I muszę powiedzieć, że zawsze byłem jednocześnie blisko środowiska artystów. Przesiadywałem z rodzicami w klubie na Starym Rynku. Często tam dzwoniłem do ojca, który grał tam w szachy. A z drugiej strony też chłonąłem to całe otoczenie inne, które później jedno i drugie złączyło się w solidarności. Można powiedzieć wiara i sztuka.
To
sztuka
bardzo
i
ciekawy
wiara.
Moment w życiu pańskich rodziców. Ale wróćmy jeszcze do czasów studiów. Tak, mama w nagraniu, które pan zarejestrował.
To nie ja, to Witold Dobaczewski dla Forformu, już nieistniejącej części galerii przy Paderewskiego. Z okazji to się należy tutaj to powiedzieć. Przeprowadził ten wywiad. Robiliśmy go niejako wspólnie, ale to on był inicjatorem i on to zarejestrował. No już 7 lat temu to było.
I tak to brzmi.
Na uczelni właściwie wykładów o meblach, takich jak sobie to wyobrażacie dzisiaj, takiego czegoś nie było. Każdy projektował jakieś wnętrze i do tego musiał zaprojektować krzesło, które było najtrudniejszym meblem. No był profesor Bogusławski, który był znanym meblarzem przedwojennym i myślę, że on nas odpowiedział, że jak wyjdziemy z tej szkoły i zaprojektujemy dobrze łyżeczkę do kawy, to będzie dużo. Pamiętam, że Czesław zrobił taki projekt do hotelu w Sopocie i Bogusławski powiedział, bardzo to chwalił, te meble musiały być trochę tradycyjne, że meblarstwo polskie nie zginęło. Z mojego środowiska plastycznego, właściwie z mojego roku i tego młodszego roku, wyrosły takie sławy meblarskie, bo to był Rajmund Hałas, który został potem profesorem na uczelni, już niestety świętej pamięci. Zenon Bączyk, który działa w dalszym ciągu, był głównym projektantem mebli w Twarzędzu. Janusz Różański, który skończył w tej chwili 92 lata. Już nie projektuje, ale maluje. Rodzina Kuczmów w dalszym ciągu się zajmują, jeden w dalszym ciągu działa w meblarstwie, najmłodszy. Władek Wróblewski, najmłodszy z nas wszystkich. Nie wiem, co w tej chwili robi, ale był do tej pory profesorem na uczelni. No i więcej nie będę tu wspominać, dlatego że to jest ta najbliższa grupa, która wyrosła z mojego roku, z mojej uczelni. Właśnie moi bliscy koledzy częściowo żyją, oprócz Rajmunda Hasa, bo zmarł 3 lata temu. No i mojego męża, który już nie żyje. Ja zostałam, ale ja nie mówię o sobie meblarz. Dlatego że, jak mówię, że marzyło mi się, żeby być, rzeczywiście zająć się malarstwem.
Mama była osobą utalentowaną, ale też skromną. Słyszeliśmy to przed chwilą. Mówiła, że nie uważa się za meblarza. Skąd w ogóle meble Kowalskich? Skąd ten pomysł? Skąd takie przedsięwzięcie?
Pomysł wziął się trochę z dobrodziejstwa inwentarza, można by powiedzieć, bo rodzice choć ukończyli architekturę wnętrz i na dyplomie bronili prac, które były właśnie projektami mebli. Mama projektowała krzesło, ale na uczelni kształcili się w sumie w różnych kierunkach. Pasją mamy było malarstwo, a znaleźli pierwszą pracę, i to dobrą pracę i niezwykle ciekawą, na scenach poznańskich teatrów. I próbowali tego już wcześniej, jeszcze na studiach i dostali nagrodę za piękną scenografię dla teatru studenckiego UAM-u, taką ogólnopolską, pierwszą nagrodę za scenografię. Teatr wygrał wtedy też tę nagrodę, to był 55 rok, wiosna. I stali się scenografami, byli przekonani, że całe życie przesiedzą w teatrze. Mama choć nie pisała wierszy, ale dużo czytała i z pasją oglądała, chłonęła to, co się działo w teatrze. Tata uwielbiał grać za sceną w szachy z aktorami i konstruować dekoracje, a o tym, co ma się w nich dziać, opowiadała moja mama. I to było ich zajęciem, ich żywiołem. Natomiast ponieważ ukończyli studia, ponieważ mieli ten fach w ręku, brali jednocześnie udział w rozmaitych konkursach, wysyłali swoje projekty, też byli zapraszani do projektów jako młodzi adepci sztuki meblarskiej. To się działo na początku lat 60. No i tak w sposób naturalny ta dwutorowa twórczość się działa właśnie, ale tą istotną twórczością była twórczość scenograficzna. A co się działo wtedy w Polsce? Otóż, jak wiedzą starsi i ci, co się tym interesują, w Polsce po wojnie zabrakło mieszkań, było ciasno, budowano bloki z bardzo małym metrażem.
I do tego były potrzebne meble.
I do tego były potrzebne meble. Z kolei stare, piękne mieszkania, duże metraże były dzielone na małe klitki i w zasadzie te tak zwane tradycyjne meble nie dawały się w tym wszystkim dobrze pomieścić. Z prostego powodu. No chociażby w tym mieszkaniu, które my przy Sienkiewicza, mówię my, czyli nasza rodzina, kwaterowała tam od 1945 roku. Najpierw było wielu lokatorów, potem trochę mniej, w końcu ostaliśmy się na koniec sam właśnie my, Kowalscy w tym domu, ale problem polegał na tym, że często rodzina cała miała jeden pokój i to nie taki duży jak u nas, te nasze pokoje akurat były duże, ale one musiały spełniać funkcję sypialni, jadalni, salonu, no i teraz trudno było to pogodzić. Jak się wstawiło stół, trudno było wstawić łóżko. Jak się wstawiło łóżko, to właściwie już nie było miejsca często, prawda?
Dlatego jest takie, powiem, ikoniczne zdjęcie, na którym pana matka siedzi na właśnie takim wysuwanym łóżku.
A no właśnie, ale bardzo długo, bo to trwało kilkanaście lat, przemysł perelowski, jak wiadomo, socjalizm tworzył problemy, rozwiązywał doskonale problemy, które sam tworzył. Otóż ten problem został wygenerowany przez wojnę, ale z drugiej strony także i przez to, w jakiś sposób ten przemysł funkcjonował. No nie będziemy się w tej chwili w to zagłębiali. Krótko mówiąc, mimo że byli świetni projektanci, przemysł tego nie projektował. Nie dlatego, że projekty były złe, tylko w dziwny sposób to wszystko jakoś nie funkcjonowało i nie było mebli odpowiednich do tych mieszkań.
A czy władza dorabiała ideologię do tego?
No to trzeba pamiętać, że tu wchodzimy w czasy po pierwszej odwilży, prawda, po 56 roku. Wchodzimy w czasy, kiedy się mówiło, że potrzebne są nowoczesne meble, tylko proszę pamiętać, że to, co się pisało w gazetach, to, co pisali dziennikarze, to, co też pisano w oficjalnych dokumentach, niekoniecznie pokrywało się z rzeczywistymi zamiarami. I generalnie chodziło o to, że był krytykowany stary gust, tak zwany
drobnomieszczański,
który zresztą bardzo kocham i moja mama też go lubiła. No, był krytykowany odgórnie, a jednocześnie te meble cały czas były produkowane i rzeczywiście trudno było nimi umeblować nowe mieszkanie. I teraz wreszcie doszło do takiego skrętu wewnętrznego, że Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Pion Przemysłowy zgodziły się, że zrobią konkursy, wygenerują jakieś takie meble dobre, prawda, bo przecież mamy tu siły, które mogą to zrobić, które będą dla każdego. To miało swoje konsekwencje, bo jak już się wygenerowało, to mogę powiedzieć, że to był niestety niedobry przypadek, że meble Kowalskich, do których zaraz dojdziemy, opanowały rynek niepodzielnie, bo potem prawie nic innego nie produkowano, jak tylko ten jeden model.
Ale wcześniej były takie różne wzory, na przykład znalazłem w internecie zydelki, biedronka i pasikonik.
Wie pan co, przede wszystkim ponieważ konkursy na takie meble już wcześniej bywały, rodzice też brali w nich udział, więc nowoczesne meble się pojawiały głównie na wystawach. Przemysł nie chciał się za to wziąć, o dziwo. Poza tym były to niekiedy bardzo nowoczesne projekty, chyba jednak nieobliczone, jak się niedostosowane do tego, co przemysł mógł i chciał robić. Proszę pamiętać, że to wszystko było regulowane. Nie, no to chodziło o, no zaraz powiem o tym, jak to w praktyce wyglądało, ta produkcja mebli kowalskich. Ale no, w normalnych warunkach ktoś produkuje mebel, który jeśli jest popularny, prawda, no to się sprzedaje. A tutaj tak jednak nie było. Miał być produkowany mebel, który zostanie odgórnie wybrany i ten trzeba będzie kupować. I to nigdy do końca nie pasowało. Ale zagłębiliśmy się trochę i trochęśmy się zakręcili. Stało się ostatecznie tak. Wreszcie zawołano, że tak powiem, ogłoszono konkurs na meble do małych mieszkań. To miał być konkurs na mieszkania łódzkich tkaczy. Określono metraż, określono też, ile w produkcji takie meble mają kosztować, w produkcji. I to się nie udało nikomu. Nikomu z tych, którzy stanęli do tego konkursu, nie udało się zaprojektować całkowitego wyposażenia wnętrza, które będzie tak minimalnie kosztowało, że się będzie opłacało to w produkcji. Dlatego nie było głównych nagród. Natomiast mojemu ojcu wtedy się udało coś innego. Mianowicie w starciu z bardzo świetnymi projektantami, później także warszawskimi, w tym ogólnopolskim, poznańskim konkursie wystartowali właściwie wszyscy poza Warszawą. To dziwne, ale tak było. Warszawą doświadczoną, tam byli jeszcze przedwojenni świetni projektanci. Tutaj było głównie młode towarzystwo, młode siły. I otóż wydaje się, że to jest moja taka, nie tylko moja, ale ja ją tutaj wypowiadam w swoim imieniu, ocena, że mój ojciec poszedł na jak najprostsze rozwiązanie, czyli nie udziwniał, stworzył coś w rodzaju takiego Mondriana w meblarstwie, czyli jak najprościej, ale jednocześnie bardzo estetycznie. To jest bardzo estetyzujący projekt, dyskretny i konstrukcyjnie się sprawdził. Dlatego ten projekt akurat dostał główną nagrodę. Mówię tu o ojcu, bo rodzice tworzyli razem, ale tutaj pomysł konstrukcyjny należał do mojego ojca. A o co chodziło? Takie pomysły już się na świecie pojawiały. W Stanach Zjednoczonych były takie projekty meblościanek, tylko tam nie było tych ograniczeń metrażowych. Tam oni nie znali tego rodzaju ograniczeń. Innego rodzaju ograniczenia owszem, więc nie trzeba było się do tego dostosowywać, prawda? Z kolei te meblościanki, które projektowano wcześniej i w Polsce, i na Zachodzie, no nie miały, powiedziałbym, tej prostoty, którą osiągnął projekt ojca, choć co do zasady, pan mówił o tych wysuwanych tapczanikach, no to takie w Polsce już znano. Były takie, bo nawet projektowano i produkowano w czasie wojny chałupniczo tego rodzaju rzeczy, że się wyciąga, prawda, ze ściany stół albo kanapy.
Potrzeba matką wynalazku.
Tak, to tylko jak to zaprojektować, żeby to było ładne, żeby to się wszystko razem dobrze kupy trzymało. I jeszcze był jeden postulat, któremu wcześniej nikt nie sprostał. I właściwie część tych projektów konkursowych, ona też była na tym oparta, ale tu się okazało, że chyba ojca projekt był najdoskonalszy pod tym względem, że będzie mógł sobie każdy zmontować tak, jak chce. Czyli produkujemy elementy składowe, z których będzie można zmontować to tak jak różne rzeczy.
Jak to jest dzisiaj oferowany przez jedną z dużych firm szwedzkich.
Oczywiście, jasne. Zresztą już wówczas szwedzkie wzornictwo, czy chwilę później było bardzo cenione i to się nawet mówi, że nawet i naśladowane, tylko to nie było wszystko znane doskonale z autopsji.
A no, jak ten projekt, jak to projektowanie wyglądało, jak rodzice tworzyli, to posłuchajmy w nagraniu.
Oczywiście nie ma lepszego wyjścia.
Ten konkurs był przeznaczony dla robotników łódzkich. Czesław tylko wiem, że siedział i dłubał i myślał i myślał i nie mogliśmy wpaść na nic ciekawego, aż wreszcie on powiedział, słuchaj, będzie piknie, bo to było Czesław powiedzenie, będzie piknie, coś wymyśliłem. Wymyślił to ten system kasetonowy wtedy. To był cały pokój dzienny, pokój dla dzieci, kuchnia, przedpokój wyposażony tymi segmentami. Dla dzieci było w kolorze, na przykład dla dorosłych było bardziej poważne. Zresztą w tym machoniu potem nieszczęsnym wszystko poleciało. Kuchnia była kuchnią. Z tych samych elementów można było wszystko skręcić bardzo praktycznie, bardzo tanio. Myśmy zrobili takie uniwersalne wyposażenie, taki mundur dla mieszkania, który można było sobie w różne guziki poprzyszywać i się trochę to zmieniało.
Czyli projekt był uniwersalny, udał się i został wprowadzony do produkcji.
No, to nie było tak prosto, oczywiście. I z tą uniwersalnością też można by było dyskutować, bo no w momencie, kiedy zabrałem się za pisanie książki, to wtedy kontaktowałem się z szeregiem użytkowników, no ale także i znajomych historyków sztuki, którzy niekoniecznie zajmowali się meblami, ale oczywiście mieli do powiedzenia wiele na temat tego, jak to widzą. No i powtarzali często takie rozmaite obiegowe opinie na temat tych mebli. Jeden z nich, jedna z takich opinii głosi, no, że to była taka myśl, żeby wprowadzić urawniłowkę po sowiecku, że wszyscy mają mieszkać tak samo. No, to nie była taka myśl, ale oczywiście coś w totalitaryzmie, tym miękkim totalitaryzmie PRL-owskim z tego oczywiście, że było.
Natomiast totalitarne systemy, tutaj przepraszam za dygresję, jednak mają to do siebie, że próbują stworzyć coś dla wszystkich. No, chociażby oczywiście. Znany też samochód tworzony w III Rzeszy, do dzisiaj marka istniejąca. Tak. Czy w Związku Radzieckim też były takie próby?
Ale tu dokończę moją myśl. Mianowicie chodzi o to, że ten projekt, jak już raz zdobył tę nagrodę i w końcu przepchnął się, to nie było takie proste. To nagroda była w 1961 roku, ale potem tak naprawdę to przepchnął się przez środowisko warszawskie na wystawie na przeskoku 2 lata później i wtedy został skierowany do produkcji, mimo że wcześniej już o nim pisano, że jest taki świetny, był na wystawach, dostał nagrody, ale wcale tak łatwo do tej produkcji nie wszedł. Potem jakby wewnętrznie zyskał tę przewagę nad bardzo dobrymi zresztą projektami warszawskimi. Ale teraz jak już wszedł do tej produkcji, no to po pierwsze okazało się, że jest i tak za drogi, no i produkowano go oczywiście, ze stratami zapewne. Po drugie, okleina. Dziś zresztą możemy ją podziwiać, ona jest piękna i gdyby dziś chciało się prowadzić produkcję z taką okleiną, to byłoby strasznie drogie. Wtedy miała ona ten walor, że była otrzymywana przez PRL z importu, okleina mahoniowa. Wszystko, jak to napowiedziała mama, poszło w mahoniu. I nie było niczego innego. Po prostu wszystkie te meble miały jedną i tą samą piękną okleinę mahoniową. Jak powiedział jeden z profesorów, kolega mojego taty, nastąpiła mahonizacja niezawiniona przez Kowalskich, mahonizacja polskiego meblarstwa. Niektórzy mówili, że te meble wypchnęły antyki. To nie jest prawda, bo no, po prostu antyków się nie dało umieścić wszędzie. Tam, gdzie te stare meble, gdzie one były, no to tam były. Natomiast w tych meblach, w tych nowych przestrzeniach nie dało się nimi niczego umeblować, ale taka opinia też była. I ostatnie zjawisko, też niezawinione przez rodziców, ale bardzo ciekawe. Część tych mebli szybko zyskała lśniące, lakierowane z połyskiem powierzchnie, także mahoniowe. I to jest prawdziwa zagadka. Odbywaliśmy całe dyskusje. Jedni oskarżali oczywiście projektantów, którzy nie mieli na to wpływu, że one były błyszczące. Decydowali o tym ci, którzy produkowali. Inna opcja, z którą się zupełnie nie zgadzam, mówiła, że ludzie chcieli mieć takie meble, bo nastąpił awans społeczny ludzi z niskich sfer, którzy chcieli mieć coś zamiast antyku, ale nie mogli go dostać, więc kupowali meble z połyskiem. Coś w tym jest, ale myślę, że najwięcej to mieli do powiedzenia dyrektorzy wielkich państwowych firm i oni mieli taki gust, a być może ten lakier też był odpowiednio tani i po prostu pasował do produkcji. I tu jest ten totalitarny system, który jak coś wdroży, to tłucze to
na całego.
Na całego.
No i tak właśnie kwintesencja PRL-u. To fragment nagrania z Bogusławą Michałowską-Kowalską, współautorką mebli Kowalskich. Rozmawiamy dzisiaj z Jackiem Kowalskim, synem autorów tych mebli, w zasadzie ikony lat 60. wzornictwa PRL-u, obok radia Ramona, gramofonu Bambino. To były takie przedmioty stworzone mimo wszystko na tym betonie PRL-u w sposób bardzo piękny i do dzisiaj możemy mówić, że to był sukces ludzi, którzy wtedy tworzyli.
No różne rzeczy się pojawiały, były projekty złe i dobre. Śmiem twierdzić, że ten projekt należy do tych właśnie wybitnych. Tak jak wiele rzeczy wybitnych w tej szarej rzeczywistości się wówczas pojawiło, tak i to. Ale był to przebłysk, można rzec, to znaczy dla moich rodziców była to swego rodzaju przepustka do tego, żeby zostać zapamiętanymi w spuściźnie, powiedziałbym, no, sztuki polskiej w ogóle, w tym przypadku sztuki stosowanej, bo właściwie w każdym podręczniku do dziejów sztuki stosowanej te meble Kowalskich są w muzeach narodowych Krakowa, Warszawy, Poznania też, w Warszawie i Krakowie na stałych ekspozycjach, jako właśnie ważne dzieła polskiego designu tamtych lat,
lat 60. W latach 60. pana matka zmieniła pracę. Rozpoczęła się jej przygoda z Cepelią.
No, można powiedzieć, że dostała pracę, bo nie pracując już w teatrze, z mojego powodu, ponieważ się narodziłem, wkrótce później zyskała pracę w spółdzielni. To była ciekawa przygoda, której jako dziecko towarzyszyłem, bo to był temat poruszany w domu bardzo często, zresztą z tą spółdzielnią w sposób miękki współpracował i mój ojciec, i niektórzy ich przyjaciele, przyjaciele moich rodziców, którzy również niekiedy wykonywali projekty dla tej spółdzielni. Spółdzielnia należała do Cepeli. Cepelia to była tak naprawdę, to się nazywało Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, dziwnie to brzmi, ale ta spółdzielnia była przedwojennym przedsiębiorstwem Stefana Petlińskiego, małą nie spółdzielnią, tylko właśnie taką fabryczką mebli, która została upaństwowiona. Zresztą Petliński jeszcze tam przez jakiś czas pracował. Zabiegał o to, żeby ona miała swój kształt odpowiedni. I ona była, ta spółdzielnia, na ile się dało, skoncentrowana na wytwarzaniu kopii bądź artystycznie przetworzonych kopii, ściśle związanych, kopii związanych z konkretnymi stylami w meblarstwie. A zatem był Ludwik XVI, Ludwik XV, były meble kolonialne, był Biedermeier, i te projekty w większej części właśnie wychodziły spod ołówka mojej mamy, która została kierownikiem artystycznym tej spółdzielni.
W 68 roku.
Zaczęła pracować, później została kierownikiem artystycznym i aż do emerytury, do 95 roku, póki istniała ta spółdzielnia, mama tam pracowała. Rzeczywiście nie tylko same projekty, nie tylko meble stylowe, bo także rozmaite realizacje związane ze stylizacjami ludowymi, ale też takie realizacje, które może niektórym jeszcze do dziś przed oczami stoją, ta spółdzielnia podejmowała, bo na przykład, i to nie mówimy koniecznie tylko o projektach mamy, czy mojego ojca, Zamek Królewski w Warszawie, spółdzielnia wykonywała część robót przy jego odbudowie. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pewnie pamiętacie Państwo, ci, którzy tam bywają, klatkę schodową z rózgami liktorskimi, taką niby zabytkową, ona jest właśnie wykonana na nowo właśnie przez rzemieślników tejże spółdzielni. No i szereg innych rzeczy, które po prostu tam są, ale...
Przychodzi rok 80.
Przychodzi rok 80.
I zmiany w Polsce, powstaje Solidarność.
I muszę powiedzieć, że to bardzo silnie pamiętam. Byliśmy jednak, mieszkaliśmy w centrum Poznania. Rok 56 też odbywał się pod oknami naszego domu częściowo, bo to jest
czołgi
skrzyżowanie. Czołgi tam stały. To było skrzyżowanie Kochanowskiego i Sienkiewicza. Także te wspomnienia są żywe, są w oczach, a mama jako córka człowieka, który był więziony w latach stalinowskich w Moskwie i cały czas był wielkim dla mojej mamy autorytetem, także i dla mnie. Mój dziadek wtedy jeszcze żył i to była rzecz, która w mamie niesłychanie mocno tkwiła. No i zaangażowała się w Solidarność ze swoimi przyjaciółmi.
W tej właśnie Cepeli.
Tak, z panem Reteckim, z Remigiuszem Kowalskim, w tym niewielkim przedsiębiorstwie powołali, nie sami, bo z całą załogą, Solidarność, i ja jako dziecko emocjonalnie towarzyszyłem temu. To było wielkie przeżycie, bo to tak jakby w soczewce skupiła się historia, która jednocześnie działa się na wielkiej arenie, a tutaj jednocześnie w małym środowisku niesłychanie silnie emocjonalnie również się przejawiała. No to była niesamowita rzecz. Później były lata stanu wojennego, rozwiązania Związku Plastyków, rozmaitych przyjaciół mojej mamy, mojego ojca, nieżyjącego już, Kowalskiego, który już nie był z naszym krewnym, a był szefem Związku Podziemnego w Poznaniu, czy Jerzego Bąka, żyjącego jeszcze, autora podziemnych publikacji i przede wszystkim dzieł artystycznych, które wydawano w podziemiu. No to cały świat, który
tutaj
już odchodzi.
Sztuka przeplatała się z polityką, ale jednak sztuka zawsze była i obrazy.
Mogę powiedzieć jedno, że mama
miejscu
była moim autorytetem i jest artystycznym, a jak patrzę na jej obrazy, to wiem, że nigdy nie zyskam takiej wrażliwości, jaką moja mama miała na światło i naturę i kolor.
Ale muzycznie potrafi pan to wypowiedzieć.
No to tylko próba.
Takie obrazy zostały w pamięci. Obrazy mojej mamy, śpiewał Jacek Kowalski. Ma pan przed oczyma te farby?
No, ja je mam w domu. Mama przecież cały czas malowała i jeszcze niedawno malowała ciągle.
A o co chodziło z tymi łódkami na promenadzie?
A to osobna sprawa, bo mieszkamy w Poznaniu i mieszkamy w Kórniku. W Kórniku to jest właśnie to gospodarstwo w mieście, do którego powrócił mój dziadek, kiedy skończył karierę, można powiedzieć, na świecie i powrócił na swoje małe podwórko, z którego wyszedł jako mały chłopiec na gospodarstwo, które przylega do jeziora. I dla mamy to był zawsze wielki splendor, że mogła przyjechać do Kórnika, być u prababci, potem być u mojego dziadka, a potem wreszcie bywać u nas, bo my tam jesteśmy na swoim, można rzec. I tam mama najchętniej malowała przez ostatnie 20 lat. Właściwie się, jeśli mogła, to nie odrywała od pejzażu Kórnickiego Jeziora, wypływała łódką, co robiła od zawsze, ale stawała ze sztalugą i malowała pejzaże. No, zmieniły się. Teraz nie wypływała, bo w Kórniku powstała promenada. O tym zamilczę, bo o rzeczach nieprzyjemnych nie chcę mówić. W każdym razie od tego czasu mama już tam nie maluje, ale wciąż rzeczywiście obrazy mamy są i robią na mnie zawsze wrażenie, uświadamiają mi z jednej strony, jak wiele nie wiem i jak wiele nie umiem. Nie umiem zobaczyć w naturze.
A ja z dzieciństwa pamiętam w domu Tygodnik Powszechny, ma pan tutaj fragment felietonu, tak, no, System Kowalskich.
Tak, to właśnie, no tak, jedna z tych wzmianek o rodzicach, które nie są wzmiankami o rodzicach, bo byli znani, ale anonimowi zarazem. Segment Kowalskich, Spodek w Tygodniku Powszechnym w 71 roku opisuje, jak to stanął w kolejce po meble Kowalskich, bo rzucili coś. No i ludzie, czytam, ludzie byli tak podnieceni perspektywą zdobycia segmentów typu Kowalscy, że wyczekiwanie pod zamkniętymi drzwiami nie dłużyło się nikomu. Wszyscy kombinowali, dyskutując, bo jacyś genialni projektanci, jacyś, wiadomo, nie Kowalscy, prawda, wymyślili ścianki, drzwiczki, szafki, szafy, tapczane regały, półki, sekretarzyki składające się z tych samych elementów, które można rozbudowywać, uzupełniać, przestawiać, przystosowywać do rozmaitych ścian wysokości. A w kolejce spotykało się więc osoby, które stały po jedną brakującą klapę, jak i całe rodziny, szykujące się do skoku na całą ścianę. Znajdowali się tam i tacy, którym jakiś element nie pasował. Deliberowano nad zaletami połysku, mahoni, ilością potrzebnych do montażu śrub. Nie istniał dla nas problem lądowania na Księżycu, ani nawet rodu Forsythów. To taki znany serial był. Reumatycy zapomnieli o łamaniu w kościach, młode małżeństwo o miłości, a stare o nadkwasocie. Nieznani sobie ludzie szkicowali na biletach tramwajowych własną koncepcję montażu segmentów, a bywalcy szeptem rozpowszechniali tajemne wątpliwości, przestrzegali przed ukrytymi pułapkami systemu, kipicowali i radziły. Poza nawet życiorys magazyniera z innego sklepu, który siedzi od roku, bo zmalwersował Kowalski.
Fascynujący cały PRL w pigułce, właściwie w kilkunastu zdaniach. Rozmawialiśmy o Bogusławie Michałowskiej-Kowalskiej, zmarłej kilka dni temu, współprojektantce mebli Kowalskich, a państwa i moim gościem był syn zmarłej, Jacek Kowalski. Czy wiemy już, kiedy pogrzeb mamy?
Pogrzeb mamy będzie w poniedziałek o 14 msza w kościele parafialnym w Kórniku i później mama spocznie w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym.
Na pewno warto pożegnać tak wspaniałą osobę, pamiętając nie tylko o meblach Kowalskich, ale także o tym, że była to osoba o tak szerokich zainteresowaniach i tak wspaniała i tak wielkim sercu do sztuki i do ludzi. Państwa i moim gościem był Jacek Kowalski, Jacek Kosiak. Mówię dobranoc i żegnam się razem z Czesławem Niemenem.
Historia, jakiej nie znacie.
Już dziś więcej nie będziemy bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili Niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na smugi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.